Apostoł Paweł stwierdza, że choć Chrystus w swojej istocie zawsze był równy Bogu, nie skorzystał w pełni z tej równości, ale wyparł się samego siebie, żył jak zwykły człowiek, a właściwie jak sługa, w najgłębszej pokorze był posłuszny Bogu, aż do śmierci na krzyżu. W wyniku takiego życia, takiej postawy Bożego Syna, Jego Ojciec wywyższył Go. W przyszłości jeszcze bardziej Go wywyższy. Czytamy o tym w 2 rozdziale Listu do Filipian, od 9. Dlatego też Bóg bardzo Go wywyższył i obdarzył taką godnością, jakiej nie ma nikt inny, aby wszystkie istoty w niebie, na ziemi i pod ziemią oddawały cześć Jezusowi, aby każdy dla chwały Boga Ojca z przekonaniem wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. To jedno z najważniejszych zdań w całym Nowym Testamencie. Czytamy, że celem, dążeniem i zamysłem Boga Ojca jest nadejście takiego dnia, w którym każdy język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. Te 4 wyrazy formułowały od początku wyznanie Kościoła Chrystusowego. Być chrześcijaninem to znaczy wyznawać, że Jezus Chrystus jest Panem. Jest to proste wyznanie, proste credo, a jednak w swojej treści jest całkowicie wystarczające. Dobrze jest przysłuchać się temu wyznaniu. W późniejszych czasach próbowano zdefiniować zawarty w tym wyznaniu sens, ale gdy tego dokonywano, powstawały różne spory. Jedni drugich nazywali heretykami. Wciąż jednak pozostaje prawdą, że jeśli ktoś wyznaje, dla mnie Jezus Chrystus jest Panem, określa siebie jako chrześcijanina, bo jeśli potrafi tak powiedzieć szczerze, oznacza to, że uważa Jezusa Chrystusa za kogoś zupełnie wyjątkowego, za swojego Pana, że jest gotowy Mu być posłusznym jak nikomu innemu, że jest gotowy stale wzmacniać się w miłości do Jezusa, w wierności i przywiązaniu do Niego. Możliwe, że ktoś nie potrafi precyzyjnie określić sensu swojej wiary, ale dopóki w sercu człowieka trwa miłość, a w życiu posłuszeństwo względem Jezusa, człowiek taki jest chrześcijaninem, ponieważ chrześcijaństwo polega w większym stopniu na odczuwaniu i przyjmowaniu sercem niż na akceptowaniu rozumem. Nadejdzie dzień, kiedy wszyscy nazwą Jezusa Chrystusa Panem i czynić tak będą dla chwały Boga Ojca. Ale Bóg Ojciec już wywyższył Jezusa. On już jest Panem. Zasiada po prawicy Ojca w niebie. Jest to Pan, który będąc wśród nas, stał się człowiekiem, najbardziej pokornym sługą, niewolnikiem bliźnich. To jest nasz Pan, któremu ślubowaliśmy, iż za Nim pójdziemy, przypomina apostoł Paweł chrześcijanom Filipi. Takie usposobienie ma nas charakteryzować. Pokora, posłuszeństwo i miłość względem naszego Pana. Powinno nas zawstydzać to, że często jesteśmy zupełnie inni. Pozostaje nam tylko wyznać, jak wyznał Piotr: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Tym, który działa, jest uniżający się nasz Pan. Czyni to z miłości do Ojca i z miłości dla nas. Dlatego Bóg ze swojej strony nie może tego pozostawić bez odpowiedzi. Teraz z kolei On, Ojciec, podejmuje wobec Syna działanie i wynosi Go ponad wszystko. Ojciec odpowiada na czyny swego Syna. Jezus uniża się, Bóg Go wywyższa. Jezus staje się biedny, Ojciec czyni Go bogatym. Jezus jest posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Bóg wzbudza Go z martwych i ustanawia Panem ponad wszystkim. Jezus jest uważany za nic, Bóg stawia go ponad wszystkim. Jezus służy wszystkim, a teraz wszystko i wszyscy muszą upaść przed Nim na kolana. W miejsce pustki przychodzi pełnia. Niewolnik zostaje panem. Po rezygnacji ze swoich praw otrzymuje teraz wszelkie prawa. Imię, które otrzymuje Jezus, to imię Kyrios, Pan. Na tym polega wywyższenie Go ponad wszystko, że to On jest teraz Panem wszystkich Panów, przed którym człowiek obecnie w czasie łaski może pochylić się dobrowolnie, idąc ku wiecznej szczęśliwości, albo kiedyś zostanie do tego zmuszony, przyjmując wyrok potępienia. Zgięcie kolan jako znak hołdu i wyznanie ustami składają się razem na oświadczenie: Jezus, ten wzgardzony, jest teraz Panem ponad wszystkimi i ponad wszystkim. Tak jak Jezus na ziemi uwielbił Ojca całym swoim działaniem, swoim życiem i postępowaniem, tak wywyższenie Jezusa przez Boga Ojca uzyskuje swój dodatkowy wydźwięk poprzez ostateczne uwielbienie. Jakże wspaniałe to słowo, w jak potężne przechodzi działanie, jaką jeszcze potężniejszą przyszłość rozświetla. Jezus Chrystus Panem. Kiedyś każde kolano się przed Nim ugnie, każdy język Go wyzna. Pomyślmy, jak wielkim wyzwaniem były te słowa dla władców rzymskiego imperium. Jak wielka odwaga cechowała pierwszych chrześcijan, wyznających nawet w obliczu męczeńskiej śmierci, że Jezus jest Panem. Czy dzisiaj równie konsekwentnie i równie odważnie mówimy o tym, że Chrystus jest naszym Panem i czy naprawdę jest On Panem naszego życia? Apostoł Paweł rysuje przed oczyma Filipian, a także przed naszymi oczyma, przykład Jezusa, przykład pokory, przykład miłości. Ma on wstrząsnąć Filipianami. Ma stanowić dla nich źródło nowych motywacji, nowego zapału. Ma pociągnąć ich na drogę życia w duchu Chrystusowym. To samo dotyczy nas. Tu nie chodzi o coś, co jest pozostawione do dowolnego wyboru, do ewentualnej realizacji, ale jest to wzór stanowiący dla nas przykład i wezwanie. Apostoł tłumaczy dalej: dlatego, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, bądźcie posłuszni, z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, bowiem Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. W tej wypowiedzi apostoła na pierwszy plan wyłania się sprawa posłuszeństwa. To jest prawdziwy problem człowieka. Być posłusznym, to znaczy zrezygnować z własnego ja, to znaczy podporządkować swoją wolę woli Boga. Podczas pobytu apostoła Pawła w Filipii ludzie wierzący przez cały czas okazywali posłuszeństwo Chrystusowi w wierze i w swoim życiu. A jednak apostoła niepokoi pytanie, co dzieje się w Filipii teraz, kiedy on pozostaje uwięziony w Rzymie. Czy jego duchowe dzieci nie zaczną się teraz opierać działaniu Ducha Świętego? Czy nie porzucą drogi posłuszeństwa względem Chrystusa, swego Pana, względem wskazówek apostoła? Nie. W tym zakresie i dzisiaj nic nie może się zmienić. Dopiero teraz chodzi naprawdę o to, żeby potwierdzić swoje odkupienie, swoje zbawienie i swoją radość z powodu tegoż zbawienia. Często słowa apostoła są źle rozumiane. Wyciąga się czasem wniosek, że apostołowi chodzi o to, że na zbawienie trzeba sobie jak gdyby zasłużyć. Nie, ta myśl jest apostołowi zupełnie obca. Nie chce on czegokolwiek dodawać do swojej nauki o usprawiedliwieniu jedynie przez wiarę. Apostołowi chodzi o to, by wierzący, zbawieni już, okazywali to, kim są naprawdę, że są zbawieni, że są odkupieni, że są własnością Chrystusa. To ma wyrażać się w wewnętrznej postawie bojaźni i drżenia, pokory i posłuszeństwa. Bójcie się tego, chce powiedzieć apostoł, abyście mieli opierać się na tchnieniu Ducha Bożego. Bóg chce kształtować was podobieństwo Jezusa. Traktujcie tę sprawę z całą powagą. Jesteście ludźmi zbawionymi. Żyjcie tą prawdą. Strzeżcie się, żebyście owoców zbawienia nie narażali na szwank przez będący wynikiem nieposłuszeństwa brak jedności. Poddawajcie swoje postępowanie koniecznej, ustawicznej samokontroli, żeby w waszym duchowym życiu widoczne były stałe postępy, żeby następował stały duchowy rozwój. Tak, potrzebna jest mobilizacja całej energii, choć oczywiście biedni byliby i tamci, i dzisiejsi wierzący, gdyby to wszystko zależało od ich jedynie woli i od ich własnych sił. Dlatego i oni musieli, i my musimy być wdzięczni za to, że Bóg jest właśnie tym, który sprawia w nich i w nas tak chcenie, jak i wykonanie. Jedna prawda nie osłabia znaczenia drugiej. Ważne jest zarówno to, żebyśmy z pełną energią, z właściwą też pokorą i czcią sprawowali swoje zbawienie, jak i to, żebyśmy zdawali sobie sprawę i cieszyli się z tego, że to sam Bóg daje nam chcenie i wykonanie. To znaczy, że On sam będzie rozbudzał w nas pragnienie trwałego przebywania z Nim i będzie dawał nam siły do tego trwania. Będzie nam dawał swoją moc poprzez działanie Ducha Świętego. Dlatego strzeżmy się i nie postępujmy samowolnie. Bądźmy posłuszni Bogu i postępujmy tak, by się Jemu podobać. Słowa apostoła Pawła są czymś więcej niż tylko wezwaniem do życia w jedności i harmonii we wspólnocie chrześcijańskiej. Są wezwaniem do posłuszeństwa względem Boga. Są wezwaniem do życia, które prowadzi ku zbawieniu, teraz i w wieczności. W żadnym innym miejscu Nowego Testamentu dzieło zbawienia nie zostało tak dokładnie i tak niezwykle określone. Apostoł pisze: z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie swoje zbawienie, bowiem Bóg według upodobania swego sprawia, że chcecie i możecie. Tak brzmi inny przykład tego ważnego wezwania apostoła. Jak zwykle apostoł Paweł bardzo starannie dobiera słowa. Pisze: sprawujcie swoje zbawienie, wypracowujcie swoje zbawienie. Tak można także przetłumaczyć. Słowo greckie występujące tutaj to czasownik katergazestai. Wyraża on myśl doprowadzenia jakiegoś dzieła do końca. Pełne, całkowite wykonanie jakiejś pracy. Apostoł Paweł mówi więc zatem jakby: nie zatrzymujcie się w połowie drogi. Nie zadowalajcie się częściowym zbawieniem. Prowadźcie dalej zbawcze dzieło. Tak, aż będzie w was całkowicie dokonane, dopełnione. Chrześcijanin może być zadowolony dopiero z pełnego wypełnienia Ewangelii. Apostoł Paweł stwierdza: Bóg sprawia w was to, że chcecie i możecie tego dokonać. Greckie słowo, które tutaj przetłumaczono jako sprawia, to słowo energein. Posiada ono dwie charakterystyczne cechy. Zawsze jest używany do określenia działania Boga, do działania efektywnego. A więc cały proces zbawienia jest działaniem Boga i dlatego jest to działanie skuteczne. Nie można zniweczyć działania Boga. Nie może też ono pozostać niedokończone. Musi się stać w pełni skuteczne, całkowite. W tym fragmencie nauczania apostoła przedstawiony jest doskonały przykład drogi zbawienia. Po pierwsze, zbawienie pochodzi od Boga. To Bóg działa w człowieku. Bóg wzbudza w nas to, że chcemy, że pragniemy i możemy być zbawieni. To Bóg w naszych sercach budzi pragnienie Jego obecności. Jest prawdą, że serca nasze są niespokojne, dopóki w nim nie spoczną. Jest też prawdą, że nie możemy Go nawet zacząć szukać, dopóki On sam nas nie znajdzie. Pragnienie dobroci Bożej, pragnienie pokoju Bożego, pragnienie zbawienia Bożego, rozpala się nie za pośrednictwem ludzkich emocji. Jest ono rozniecane w naszych sercach przez samego Ducha Bożego. Początek procesu zbawienia nie zależy więc od ludzkich pragnień, ale jest dziełem Boga. To On posiada inicjatywę zbawczą. Zbawienie pochodzi od Boga. To Bóg działa w człowieku. To po pierwsze. A po drugie, kontynuacja tego procesu również zależy od Boga. Bez Jego pomocy nie może być pozytywnego postępu w tym procesie. Bez Jego pomocy nie będzie żadnego rozwoju, nie będzie pokonany żaden grzech, nie może być osiągnięta żadna wartość moralna. To wyłącznie dzięki Jego pomocy możemy wyzwolić się od panowania zła. Możemy czynić dobro. Zakończenie procesu zbawienia jest także dziełem Boga, ponieważ końcowym etapem zbawienia jest przyjaźń z Bogiem, stan podobny do związku Panny Młodej z oblubieńcem. Znamy ten obraz związku Kościoła z Chrystusem z listu do Efezjan. Jest zatem prawdą, że dzieło zbawienia zawdzięcza Bogu swój początek, swój rozwój i zakończenie. A więc zbawienie jest darem Boga. Nie znaczy to jednak, że w takim razie nic od człowieka nie zależy, że człowiek ma pozostawać bierny. Wręcz przeciwnie, potrzebne jest jego zaangażowanie, jego otwarcie się na działanie Boga. Człowiek musi współpracować z Bogiem, musi odpowiedzieć na Bożą inicjatywę. Istnieje więc także i druga strona procesu zbawienia. Zależy ono również od człowieka. Sprawujcie swoje zbawienie, wypracowujcie swoje zbawienie, apeluje apostoł. Bez współpracy z człowiekiem Bóg nie będzie mógł osiągnąć niczego w naszym życiu. Wiadomo, że każdy dar musi być przyjęty. Lekarz może wyleczyć chorego, kiedy ma do dyspozycji wszystkie potrzebne lekarstwa i metody leczenia. Jednak chory może uparcie odmawiać korzystania z nich. Trudno jest też nauczyć się bez nauczyciela. Nauczyciel może być zupełnie bezradny, jeśli uczeń uparcie odrzuca używanie książek i nie poddaje się dyscyplinie nauczania. Nie osiągnie w ten sposób wiedzy. Podobnie jest też w kwestii zbawienia. Bóg oferuje nam je. Bez tego nie istniałaby w ogóle kwestia i możliwość zbawienia. Bóg chce nawet tchnąć w człowieka pragnienie poszukiwania, ale nie uzyska się zbawienia, jeśli człowiek nie odpowie na apel Boga, nie przyjmie Jego oferty i nie zaakceptuje tego, co Bóg daje i co proponuje. Tak, nie ma zbawienia bez Boga, ale to, co Bóg daje, musi zostać przyjęte. Bóg nigdy nie odmawia zbawienia. To człowiek sam siebie z niego ograbia. Bóg nigdy nikogo nie przekreśla. Bóg nigdy nikogo nie posyła do piekła. Wzywa każdego z nas do siebie, do nieba. W Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy predestynowani do zbawienia, przeznaczeni, powołani, by być zbawionymi. Wszyscy możemy przyjąć dar, który jest najwspanialszym darem wszechczasów. Zbawienie i życie wieczne.